Dzień dobry, dzień dobry. Długa przerwa była. Moi koledzy za tę długą przerwę wczoraj zebrali. Pewnie mnie się też dostanie. Dlatego może lepiej nic nie tłumaczyć, jak to zwykle mówimy i przechodzimy do konkretów. A tych konkretów oczywiście trochę było. Gdyby tak się cofać do tych wszystkich wydarzeń, których się nazbierało, no to pewnie tutaj trzeba by parę godzin mówić, ale trzeba skoncentrować się na tym, co najważniejsze. Może od tego powinienem w ogóle zacząć. O, Zaksa, to jest taki szalik pamiątkowy, ale ten szalik jest jeszcze z zeszłego roku. Liga Mistrzów, zwycięzca 2021. Obiecują w Kędzierzynie Koźlu, że będą nowe szaliki, być może już są, że to już będzie dwa razy. No, piękna sprawa, cóż można powiedzieć. Pewnie większość z Was to wszystko oglądała. Emocji było co niemiara. Bardzo fajna otoczka tego wszystkiego, chociaż wiem, że nie wszystkim to się podobało. Hala przepiękna, Arena Stożice, która nam się nie najlepiej kojarzyła do tej pory, bo przecież tam graliśmy ze Słoweńcami. Ja sobie przypominam jeszcze 2014 rok, kiedy to były kwalifikacje do Mistrzostw Europy i tam też przegraliśmy ze Słowenią. Co prawda nie trzeba było z nimi wygrać, bo był kolejny mecz, który trzeba było wygrać i ten mecz został wygrany, no ale przede wszystkim utkwił nam w pamięci te Mistrzostwa Europy ostatnie, kiedy tam półfinał ze Słoweńcami przegraliśmy 1-3. Ta hala żyła, bo było mnóstwo kibiców ze Słowenii. Teraz troszeczkę to inaczej wyglądało, ponieważ to główne spotkanie, tak powiem, bo dla nas główne, bo grała Zaksa, dla polskich kibiców poprzedzone było finałem Ligi Mistrzyń Fakir Bank Stambuł z naszą Asią Koneliano, chociaż może nazwijmy to też, określmy jako jedno z głównych dań. Tam byli kibice z Włoch i oczywiście z Turcji. No, na drugim meczu także z Włoch. Ci, którzy byli na pierwszym spotkaniu, zostali. No i byli nasi kibice też w dużej grupie. Kibice Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Także ten doping był głośny, ale to wszystko inaczej wyglądało niż w tym spotkaniu półfinałowym Polska-Słowenia. Takie moje porównanie, bo kiedy jest się na jednej i na drugiej imprezie, to te porównania siłą rzeczy się nasuwają. Asia Wołosz przegrała, czyli mieliśmy co do składu drużynowego powtórkę 1-1 z ubiegłego roku z Werony. Natomiast no, jeśli o wynik chodzi, to zabrakło tego zwycięstwa Asi Wołosz. Denerwowała się trochę na to siatkarka, na te wydarzenia na boisku. Byłem bardzo blisko, tak sobie w narożniku siedziałem, gdzie mieliśmy takie zaimprowizowane studio i tak sobie obserwowałem to wszystko z poziomu boiska. Widziałem, że się bardzo denerwowała po niektórych akcjach, bo na pewno to nie tak miało wyglądać i chciała Asia wygrać ten mecz i jeszcze jeden tytuł zapisać do kolekcji. Zmiany będą tam w składach jednego i drugiego zespołu. Z jednego przechodzą do drugiego, z drugiego do pierwszego, ale to już sobie na razie zostawiamy. W każdym razie atmosfera została przygotowana na to drugie spotkanie, które no nam, polskim kibicom i obserwatorom, na pewno dostarczyło wielu emocji. Ale jeszcze powinienem się cofnąć trochę do tego, co się wydarzyło przed. Zaksa wygrywa Mistrzostwo Polski w sposób bezapelacyjny. I tu już były stawiane pytania, jak będą wyglądać przygotowania do tego spotkania finałowego. Pamiętajmy, Trentino prawie 3 tygodnie czekało na to spotkanie, bo oni odpadli w półfinale, tam się nie gra o brąz. No, z tabeli wynika, że zajęli trzecie miejsce. Tak jak w zeszłym roku przegrali w swojej lidze, w zasadzie nic nie wygrali, oprócz tego, że mieli super puchar na swoim koncie, ale w pucharze Włoch przegrali i o mistrzostwo też nie zagrali. Mozaksa w czterech meczach, jak się okazało, to było optymalne rozwiązanie. Zakładano tam trzy warianty. Pierwszy, że wygrywa się w trzech meczach Mistrzostwo Polski, wtedy będzie więcej czasu i na odpoczynek, i na przygotowanie. Drugi wariant w czterech meczach, i ten się akurat sprawdził. No i najgorszy wariant to był taki pięciomeczowy pojedynek z Jastrzębskim Węglem. Wtedy ostatni mecz byłby we wtorek, a w niedzielę już Zaksa musiałaby grać ten wielki finał. I to było zagrożenie. I to było zagrożenie, jak się potem okazało, po tym, co widzieliśmy na boisku, po problemach Marcina Janusza, po problemach Erika Szodziego i pewnie jeszcze paru innych graczy. Tego gołym okiem może nie było widać, ale pewnie też takie były, że to było, przypadkowo się zdarzyło, ale jednak to było optymalne rozwiązanie. Bo i było trochę czasu na poświętowanie tego Mistrzostwa Polski. Był czas na malutką regenerację, no i potem przystąpienie już do tego wielkiego pojedynku z Trentino. Zespół na pewno był dobrze przygotowany. Ja mam tu oczywiście jeszcze wszystkie notatki, wszystkie statystyki Zaksa, która przez cały sezon, w cudzysłowie, słynęli z tego, że nie mieli aż takiego perfekcyjnego przyjęcia, ale zawsze potrafili to nadrobić w ataku. No teraz było lepiej, bo oni wyszli tutaj na 46%, jeśli chodzi o przyjęcie, i 55% w ataku. Natomiast Trentino 48 przyjęcia i 48% ataku. No i można by tutaj dalej te statystyki śledzić, ale myślę, że trzeba bardziej ogólnie tutaj teraz podejść do tego tematu i wyszukiwać jeszcze te smaczki, które może bezpośrednio w transmisji nie były widoczne. Stanowisko miałem troszeczkę wyżej, trochę nad boiskiem, więc też mogłem sobie zejść na boisko jeszcze chwilkę z zawodnikami Zaksy, sobie porozmawiać przed meczem. Wyjątkowy spokój bił z ich twarzy. Tak jakby przystępowali do tego meczu pewni swego. Tam żadnego niepokoju nie widziałem. Jeśli ktoś tam bardziej nerwowo chodził po boisku, to być może był to szkoleniowiec George Cretu, ale nie ma się co dziwić. Potem sobie poszedłem na drugą stronę, żeby chwilę zamienić. Przez chwilę zamienić parę zdań z Angelo Lorenzettim, którego od lat też znam z różnych imprez siatkarskich. No tam było nerwowo, tam był taki uśmiech, który przykrywał ogromne nerwy, ale też i sami zawodnicy mówili, że nie wiedzą, jak ta przerwa na nich wpłynie, nie zagrali ani jednego spotkania kontrolnego. Więc te obawy były i to było widać na rozgrzewce, jak się jeden zespół rozgrzewa, a jak się rozgrzewa drugi zespół. Zdecydowanie bardziej nerwowo, w ogóle nerwowo było po stronie Trentino, natomiast Zaksa kamienny spokój, swoje robili i przygotowywali się po prostu do tego spotkania. Jak wyglądał mecz, widzieliście doskonale. Dwa sety dla Zaksy i to świetnie, świetnie rozegrane końcówki, bardzo dobre kontry. No tutaj Zaksa w tym elemencie wygrywała, i tak podkreślam to przyjęcie. Tutaj mógł popracować Marcin Janusz, który znowu pokazał klasę. Wszyscy rozpływają się nad Kamilem Semeniukiem i oczywiście on, nie wiem, bo to trudno określić, ale tak słyszę i też tak skłaniałbym się do takiej opinii, że jedno z najlepszych spotkań w swojej karierze rozegrał. No ale to nie tylko Kamil Semeniuk, bo to jest zespół. Zaksa to jest zespół, który ma to coś, co jest trudne do określenia. że nawet jeśli nie ma Norberta Hubera, nawet jeśli są po zmianach w składzie, do których często wracamy w porównaniu z poprzednim rokiem, nawet po tych określeniach, że Marcin Janusz tam wchodził w buty, musi wejść w buty Toniutiego, no to już wszystko trzeba odłożyć, bo to są takie wyświechtane powiedzenia, które teraz się już w ogóle nie sprawdziły, bo po pierwsze Marcin Janusz zapracował na swoje nazwisko, na wielkie nazwisko mam nadzieję, bo jeszcze patrzę w kontekście kadry. Po raz pierwszy grał taki finał, no i zagrał to z kamienną twarzą, chociaż wiemy, że w tym chłopaku się tam gdzieś wewnątrz też to gotuje. I ten stres, którego nie widać w grze tego zawodnika, też i przekłada się na te jego zachwiania zdrowotne, tak to nazwę, czyli te skurcze. I te wszystkie problemy, które widzieliśmy nie tylko w tym finałowym meczu. Przypomnijmy sobie kilka spotkań ligowych wcześniej. I to jest na pewno problem. Ale pracują z tym chłopakiem i też myślę tutaj medycyna będzie miała swoje sposoby. Nie chcę się w to zagłębiać, tylko wiem to z obserwacji i z różnych rozmów, które przeprowadzałem, że to też nie jest tajemnicą, bo ten chłopak no, pokazał, że nie tylko potrafi zastąpić Toniutiego, już nie mogę używać słowa zastąpić, bo po prostu zapracował na swoje nazwisko i tyle. Druga taka charakterystyczna sprawa, nie było Norberta Hubera. Wszyscy się zastanawiali, osłabienie zespołu, duże osłabienie, ale pamiętajmy, przecież Krzysztof Rejno też już pokazywał się w wielu innych spotkaniach i trudnych spotkaniach. Może w końcówce ligi nie był aż tak wykorzystywany, chociaż do połowy ligi, może do więcej niż połowy, starał się trener Kretu tutaj robić zmiany na środku. Raz grał Szodzi w tych, nazwijmy to, ważniejszych, poważniejszych spotkaniach. Potem grał Krzysztof Rejno, a potem już do samego końca grał Erik Szodzi. Ja myślę, szacunek właśnie dla Krzysztofa Rejny. I tutaj też trochę wracam do tematu Marcina Janusza i tego problemu, że żaden z tych zawodników nie lubi, jak się go porównuje z poprzednikiem. Więc Krzysztof Rejno też nie zastępował, nazwijmy to, Norberta Hubera, tylko po prostu zagrał jako Krzysztof Rejno i zagrał bardzo dobrze, bo to i potwierdzają statystyki, też na końcu powinien powiedzieć, ale wszystko to, co widzieliśmy na boisku i też wiedzieliśmy nie od tego meczu w Lublianie, tylko wcześniej wiedzieliśmy, że jest to pełnowartościowy zawodnik. I to pokazał w tym trudnym spotkaniu. Także Zaksa w Koronie. Tylko Superpucharu nie wygrali. Też tak niektórzy się zastanawiali. W zeszłym roku nie wygrali Mistrzostwa Polski, wygrali Klubowe Mistrzostwo Europy. No to jak w tym roku wygrali Mistrzostwo Polski, to być może nie wygrają tego klubowego Mistrzostwa Europy. No, nic bardziej złudnego. Pokazali, jakim są zespołem. Pokazali, że walczyć potrafią. A wiem, że to jest taki slogan, ale jeszcze wracam do tego czegoś, co jest bliżej nieokreślone. Co ten zespół posiada, że nawet jak wpadnie w lekki dołek, to potrafi z tego dołka szybko wyjść. Nie ma jakichś zbędnych ruchów na boisku, nie ma zbędnych grymasów na twarzy, co można było widzieć w zespole Trentino, a jeszcze cofając się do tych meczów o Mistrzostwo Polski, co można było widzieć frustrację manifestowaną w zespole Jastrzębskiego Węgla. Tutaj absolutnie tego nie było. Oni potrafią przetrwać trudne momenty i potrafią tak zaatakować, tak skontrować, że przeciwnik może tylko bezradnie ręce rozkładać. I teraz pewnie też będą dyskusje, no tak, ale znowu odchodzą zawodnicy, odchodzi Kamil Semeniuk, bo przecież to wszyscy wiedzą, że tego zawodnika się nie da zastąpić Da się na pewno zastąpić tego zawodnika, z całym szacunkiem dla Kamila, który jest określany już teraz jako jeden z najlepszych przyjmujących na świecie. Część widzi go w tej trójce tych najlepszych przyjmujących na świecie i bardzo słusznie, bo tak zdecydowanie jest, ale gdyby tak to skwitować też takim sloganem, że nie ma ludzi niezastąpionych, czasami są niezastąpieni. Ale myślę, że tutaj też przyjdzie zawodnik, który się wkomponuje w ten zespół. Nie wiem, kto przyjdzie. Od razu mówię, że nie wiem. No, padają takie hasła. Wczoraj to słyszałem, że będzie to gracz. Chociaż nie, słyszałem też chyba w Trentino. Nie w Trentino, w Lublianie. W meczu z Trentino, że będzie to zawodnik, który był na boisku podczas tego spotkania. Wszyscy to spoglądają, kto to może być. Czy to będzie Lavia? Też ktoś mówił o Micheletto, chociaż nie sądzę. No zobaczymy, no wszyscy możemy sobie pospekulować. Ja za bardzo takich spekulacji nie lubię. Poczekam na oficjalną informację. I wtedy będziemy sobie dyskutować. Także sukces niewątpliwy. Mieli czas na świętowanie, teraz mają czas na odpoczynek, bo ci gracze, którzy grali w tym meczu, a są reprezentantami kraju, no to na pewno do Kanady nie pojadą i bardzo słusznie, niech sobie trochę odpoczną. No a potem będzie kadra, której też będziemy poświęcać już niedługo więcej czasu. Ponieważ to już w przyszłym tygodniu się nasi kadrowicze wyjeżdżają w sobotę za tydzień do Kanady. Ale o tym jeszcze wspomnę. Taka ciekawostka, która mi się jeszcze nasunęła na temat tego wszystkiego, co wydarzyło się w Lublianie. O tym nikt nie mówi. Był taki zawodnik w grupie Azoty Zaxe Kędzierzyn-Koźle, który nazywa się Markus Kosjan. Nie pojawił się na boisku. On już był wcześniej. Tuż po kontuzji Norberta Hubera, no, trzeba było kogoś w jego miejsce wpisać, tak to nazwijmy. Myślę, że tutaj Markus się na mnie nie obrazi, bo też no, musiałby się zdarzyć cud, żeby on się na boisku pojawił. Ale w składzie był. Tym mistrzowskim, w tym ostatnim meczu z Jastrzębskim Węglem. I teraz pojawia się w tym składzie, jedzie do Lublany i przywozi drugi medal. Ja myślę, że takiego szczęściarza byśmy długo musieli szukać w naszej lidze, który załapałby się na dwa mecze. Na dwa mecze dosłownie. I przywiózł dwa najważniejsze medale w historii. Już nie mówię o osobistej radości na pewno Markusa Kosjana, ale o tym całokształcie, bo takiej sytuacji ja sobie nie przypominam. Chłopak, który jest z Zaxy Strzelce Opolskie, to jest pierwsza liga, spadł z tej ligi. Cudem znajduje się w składzie, ma medal mistrza Polski i ma medal klubowego mistrza Europy i teraz sobie idzie do Kluczborka. Tam niektórzy sobie żartowali, że będziemy teraz po rynku chodzić z tymi dwoma medalami w Kluczborku. No, życzymy jak najlepiej Markusowi, niech się rozwija, niech te dwa medale dla niego będą motywacją. No może zobaczymy go kiedyś w pierwszym składzie dobrego zespołu. Przypominam, to jest nominalny środkowy chłopak, 2000 rocznik, 199 cm, więc warunki bardzo dobre. Ale to taka ciekawostka na koniec, bo nie wiem, czy to wyłapaliście. Ale ja już rozmawiałem z nim po tym pierwszym meczu w Jastrzębiu. No mówię, chłopie, ty jesteś urodzony w Czepku. Raz się pojawiłeś, masz medal. Teraz drugi raz on się popłakał prawie z radości, bo ma drugi medal. Jasne, na boisku się nie pojawił, ale widział to wszystko, bo też pewnie nie miałby okazji zobaczenia, jak to wszystko wygląda na światowym poziomie, ta organizacja, to granie i tak dalej, te wielcy zawodnicy. No, sama radość dla tego chłopaka. Jeszcze co do Trentina może, bo tutaj też warto zwrócić na pewną. O ustawieniu już chyba też mówiliśmy. No, teraz się nie gra na trzech przyjmujących, oni grają. Nie wiem, czy to trochę grania Daniele Lawii nie zabiło. To jest nominalny przyjmujący. Wiemy, że sporo potrafi na tej pozycji. On się cofał do przyjęcia. No i grał nominalnie po przekątnej z rozgrywającym. No, było to po to zrobione, żeby trochę przykryć Kazijskiego w przyjęciu. Nie nasz problem, no ale sobie możemy też to wszystko poanalizować. Natomiast oglądałem ligę włoską, ale nie spodziewałem się, że Matej Kazijski jest w takiej formie. Już wystarczy zobaczyć z bliska tego zawodnika. No, to jest prawie 39-latek. No, czasu się w sporcie szczególnie nie oszuka. I no, żeby tak połowa 39-latków grała jak Kazijski, to byłby pełen szacunek. No, facet to w nieprawdopodobnych możliwościach. Wyrzeźbiony przede wszystkim, widać, że dba o siebie. Wyżywienie, trening, siłownia i tak dalej, i tak dalej. Jestem naprawdę pełen szacunku dla reprezentanta Bułgarii. Zresztą pokazał to grze, bardzo niewiele pomyłek, trudne piłki, też i te przepychanki gdzieś tam z 4, z 5 metra. Może wydawałoby się to czasami przypadkowe, splasowanie piłki, ale tam gdzieś to wolne miejsce. Nie, on to wszystko ma. On to wszystko ma i też bardzo to spotkanie chciał wygrać. No nieudana wizyta w Stoczni Szczecin, to sobie też przypominamy. No ale jakby tak przeanalizować te wszystkie jego sukcesy, przede wszystkim z Trentino, właśnie z Trentino, w tych najlepszych czasach, kiedy tam zespół prowadził Radostin Stojczew. No to wszystko się wtedy działo. Także z przyjemnością patrzyłem na tego zawodnika i przede wszystkim na jego grę i jak można jeszcze w tym wieku pokazywać siatkówkę na najwyższym poziomie. No i tak chyba trzeba powoli zamykać ten temat Lubliany, chociaż no można by jeszcze dużo o tym mówić. Tak sobie patrzę też na statystyki spotkań tych obu zespołów. O teraz już mamy taką statystykę, że grały ze sobą 8 razy i tutaj 5 do 3 jest dla Zaksy. Ja wiem, że ci, którzy nie lubią statystyk, to też na to za bardzo nie spoglądają, ale wiem, że dużo z was też to bardzo dokładnie śledzi i tam też sporo z tych statystyk można czasami wyczytać, chociaż też za bardzo nie ma co się zagłębiać i opierać się tylko i wyłącznie na tych statystykach, bo wiemy, i tu się chyba sprawdza takie powiedzenie, które chyba jeden z premierów Wielkiej Brytanii wypowiedział, że są kłamstwa, większe kłamstwa i statystyki. I czasami to się sprawdza. Gdybym rozszerzał ten temat, to pewnie trafiłbym na takie coś, kiedy komisarze w naszej polskiej lidze, nie wszyscy, ale część, sztywno opiera się na statystykach, żeby komuś dać statuetkę MVP, no bo ten miał 59% przyjęcia, tamten miał tam 50% w ataku, czy może nawet jeszcze wyżej, a nie dostrzega się takich niuansów, jak na przykład trzy dobre piłki obronione w końcówce, kontra, która odwraca losy meczu, albo mówię, jakaś spektakularna obrona, która pobudza zespół do walki i ten zawodnik robi to 2-3 razy, mimo że wcześniej może nie był za bardzo widoczny. Dlatego zawsze przestrzegam przed tym, żeby ślepo nie patrzeć statystyki, albo ten miał tyle, a MVP nie dostał. Nie, to polecam dokładnie obserwować poszczególne spotkanie, to wielu z was przecież jest wytrawnymi obserwatorami tego życia siatkarskiego i na siatkówce się znacie, więc pewnie też to dostrzegacie. Co będzie w przyszłym sezonie? Zobaczymy. Nie będzie źle na pewno z Zaksą. I tu też nie ma za bardzo co się bawić. Na razie w ten skład czekamy, kto będzie trenerem. Odchodzi Kretu, który no, wpadł chyba w pułapkę własną, ponieważ wcześniej podpisywał kontrakt do Rosji. Wiadomo, jak to się skończyło i dlaczego. Wcześniej Zaksa najprawdopodobniej z Tomasem Samuel-Wuo, z Finem, który przecież grał przecież w Zaksie i był trenerem reprezentacji Rosji. Wcześniej już ustalono kontrakt. No i Kretu odchodzi. Gdzie odchodzi? Nie wiemy. Mówi się o Perugii, że tam zastąpi Nikolę Grbicza. To są tylko spekulacje. Pewnie lada moment wszystkiego się dowiemy. Ja też to nie chcę mówić już autorytatywnie, że tak jest, a nie inaczej. Więc zobaczymy, zobaczymy. Będzie dobrze, bo w tym klubie panuje dobra atmosfera, świetnie zarządzany i na pewno sobie tutaj do tego szalika dopiszą kolejne mistrzostwo i chyba to, co najważniejsze, czyli to drugie klubowe mistrzostwo Europy. Także serdeczne gratulacje i czekamy na więcej. Taka bieżąca sprawa, bo nie wiem, czy zauważyliście, że dopiero wczoraj zakończyły się rozgrywki ligowe w naszym kraju. Plus Liga, baraż. Ktoś policzył, dzisiaj to gdzieś złapałem, 237 dni trwał sezon i tu już wiem, że zaczyna się dyskusja, dlaczego tak długo, poszerzenie ligi, czy to dobrze, czy to źle. Zaczynają odzywać się zawodnicy, że nie należy igrać ze zdrowiem, pewnie też mają dużo racji. To jest osobna dyskusja, wiecie, i myślę, że sobie tutaj też na ten temat pewnego dnia podyskutujemy, jak to się wszystko już ułoży. Bo wiemy, że ma być poszerzenie ligi. Różne głosy już są, że zespół z Lwowa jednak nie będzie grał. Ja nie wiem, ile jest tym prawdy, ale takie głosy słyszę. No więc jakby nie grał zespół z Lwowa, to nie wiem, to może Będzin, który wczoraj przegrał rywalizację o utrzymanie, bo ma być Bielsko, które wygrało pierwszą ligę. Rzucałem okiem wczoraj na to spotkanie Stalinysa i zespołu z Będzina. No, poziom był jaki był. Nysa, która musiała czekać tyle dni do tego barażu, to też chyba nie jest normalną rzeczą, no ale tak to było w tym sezonie. Zdołała się utrzymać. Są dobre perspektywy w Nysie. Tam jest też klimat. Trochę nie wyszło w tym sezonie. Zawalona pierwsza część sezonu. Potem przyszedł Daniel Pliński, robił co mógł. No, utrzymał zespół. Zespół jest utrzymany i już tam są konkretne nazwiska, które mają przyjść. Ale przede wszystkim, że struktura klubu jest dobra i to pewnie gwarantuje, że ten zespół będzie wyżej w przyszłym sezonie w tabeli. Ale tak jak mówię, na to wszystko będziemy musieli jeszcze poczekać i kto ostatecznie zagra, jak będzie ta liga poszerzona, jak to się jeszcze skończy, ta cała dyskusja, to też musimy na pewno poczekać. Tak czy inaczej, sezon bardzo długi, teraz dla wielu zawodników odpoczynek, no ale nie dla wszystkich, bo rusza reprezentacja. No w Spale już ci, co wcześniej zakończyli sezon, trenowali pod okiem Pawła Ruska. No i oczywiście tam trenerów od przygotowania fizycznego, ale teraz już dołączyła większa grupa zawodników. Oprócz jeszcze tych zawodników z Zaksy dołączył też Nikola Grbić, który był w Lublianie, obserwował ten mecz swojego byłego zespołu z Zaksy z Trentino. No i pewnie trener też ma mieszane uczucia, bo z Perugią mistrzostwa nie wygrał. Wszyscy mówią, że stanowisko jednak straci. No ale wszystko przed nim w naszej reprezentacji. Po tych pierwszych dniach treningu słyszę, No wielu zawodników zna tego trenera, przecież on zna naszych zawodników, pracował w naszej polskiej lidze, to doskonale wie, o co chodzi, ale wiem, że to są kompletnie inne metody treningowe niż Heinena. Raczej opieramy się na rzeczach prostych, zrozumiałych, niż tam kombinowaniu z jakimiś stupid games i tak dalej, i tak dalej. To takie moje informacje. Każdy trener ma swój warsztat pracy. Jeśli prowadzi do medali, to proszę bardzo, zobaczymy. W każdym razie nie spodziewajmy się jakiegoś pierwszego garnituru na mecze w Kanadzie, bo to już niebawem, tak jak mówię, 7-8 zaczynamy w Kanadzie. I w sumie z tych spotkań, które mamy do rozegrania, też ciekawe, bo tak przyglądałem się tej Lidze Mistrzów, przygotowując się do transmisji i do tego wyjazdu, to w sumie w tej Lidze Narodów, Boże, Liga Światowa była kiedyś, nie zagramy z Niemcami, Japonią i Serbią. W ogóle nie zagramy w tych trzech turniejach, a mamy turnieje my w Kanadzie, w Bułgarii, w Sofii i w Gdańsku. I tutaj się z tymi drużynami nie spotkamy. Co ciekawe, o Kanadzie nie będziemy grać z Kanadą, będziemy grać w Bułgarii i tak to się wszystko miesza. Nie za bardzo to jest dla mnie zrozumiałe. No, sytuacja inna, wracamy już do tych jazd po świecie, w zeszłym roku w Bańce. Ona miała swoje dobre i złe strony, na pewno, ale tu grał każdy z każdym, wszystko było wiadomo, o co chodzi. Teraz są kompletnie inne zasady, 16 drużyn, 8 awansuje do finału, który będzie rozegrany w Bolonii we Włoszech. Też tutaj nie będzie grania w grupie, ani każdy z każdym, tylko system pucharowy. Ćwierćfinał, półfinał i finał. Także niektóre drużyny po prostu mogą pojechać na jedno spotkanie do Bolonii, bo jak przegrają ćwierćfinał, no to jest powrót do domu, reszta gra już do samego końca, gra o medale. Ja myślę, że spokojnie się powinniśmy w tej ósemce załapać. Przypominam sobie te poprzednie sezony, kiedy Heinen 28 testował, pojechaliśmy na finał do Chicago, przywieziony brązowy medal. Też zawodnicy, którzy wcześniej w tej kadrze nie grali. Składanka, która już nigdy ze sobą więcej w takim składzie nie zagrała. Także myślę, że ten skład, który pojedzie do Kanady, do Ottawy, on jeszcze do końca nie jest podany. Ale wiemy, że będzie przemieszany, że będą i nowicjusze, którzy oczywiście w siatkówkę grać potrafią, i ci, którzy już mają medale i wielkiej siatkówki doświadczyli, więc ja tu jestem spokojny, bo ten potencjał w naszej narodowej drużynie, w ogóle w polskiej siatkówce jest ogromny, ogromny. I w zasadzie chyba możemy przybierać i przebierać i wybierać i oby tak zostało i oby tylko dobrych wyborów dokonał trener Grbić. Mistrzostwa świata będą oczywiście, ale do mistrzostw jeszcze daleko i też nie chciałbym, żeby ta Liga Narodów też była traktowana jako poligon, chociaż tak zawsze się mówi, że te pierwsze mecze pewnie nie wszyscy przyjadą w najsilniejszych składach. Rozpoczynamy z Argentyną. Tam jest, patrząc po zespołach, to jest naprawdę mocny turniej w Ottawie. Zresztą sobie możecie to wszystko sprawdzić, ale wiem, że na pewno nie wszyscy przyjadą w bardzo mocnych składach. No, my omijamy przede wszystkim, unikamy dalekich wyjazdów, bo to jednak jest trochę zmorą tej Ligi Narodów. Rozmawiałem jeszcze w Jastrzębiu z Benem Tenutim, no to on mówi, że oni trafili w taką ścieżkę, że sobie trochę polatają. Zaczynają w Kanadzie, stamtąd lecą na Filipiny i z Filipin do Japonii. No, myśmy te rzeczy już przerabiali w naszej kadrze, też latanie po świecie. Nie tak dawno przecież była Japonia, Stany, Australia i potem jeszcze powrót gdzieś przez Dubaj. Także wszyscy to doskonale znamy. Zawodnicy też no, są do tego przyzwyczajeni, a ci, którzy nie są, ci nowi, no to zobaczą, jak to wygląda, bo to też jest próba charakterów dla niektórych, szczególnie jeśli no, zamykają się w tych wyjazdach, na przykład na 4 tygodnie, no to też można wiele poznać i często na to trenerzy właśnie zwracają uwagę, na to, jak się zachowują, bo są momenty kryzysowe, bo wszyscy są razem bardzo, bardzo długo, są treningi, nie zawsze w idealnych warunkach. To jest cała otoczka, która potem pozwala dobremu trenerowi pewne wnioski wyciągać. Także czekamy na rozpoczęcie, to już niedługo i właśnie nie wiedziałem, czy na samym początku, czy na końcu o tym powiedzieć, bo smutna wiadomość dotarła do nas. Trener Michał Cichy, 45 lat i już nie ma go z nami. No dzisiaj chyba na równe nogi świat siatkarski postawiła. Trener ŁKS-u, jakby ktoś nie wiedział, pań, brązowy medal, no wydawało się w pełni zdrowia. Serdeczne współczucia dla rodziny i całego środowiska łódzkiego. Wspaniały człowiek. Znałem go, więc wiem, co mówię. Wychowawca młodzieży też, bo pracował w szkole. Cóż, tak to bywa i to musimy przyjąć, a życie będzie toczyć się dalej. Przepraszam, że tak smutno kończę ten mój wywiad dzisiejszy, ale myślę, że Michał na pewno by tego potrzebował i jeszcze raz serdeczne współczucia dla całej rodziny. Już nic więcej nie będę mówił. Sezon reprezentacyjny się zaczyna. Gdzieś tam się będę próbował odzywać, ale też tutaj wielkich obietnic nie składajmy, bo wiemy, co czasami z nich wychodzi. Także dzięki za to 36-minutowe spotkanie. Trochę tutaj z Wami porozmawiałem. Dziękuję. Zawsze to jest dla mnie przyjemność i do usłyszenia i do zobaczenia.